Kościół Chrystusa okazuje się, że ma jakby trzy piętra. Najwyższe piętro to jest Kościół triumfujący. To są ci, którzy już triumfują z Chrystusem zmartwychwstałym w niebie, ciesząc się miłością Ojca. Ich wiara się spełniła, nadzieja się spełniła, ale wybuchła miłość. Dlatego też już w czasach apostolskich, kiedy układano podstawowe prawdy wiary, mówili chrześcijanie: wierzę w Kościół powszechny, świętych obcowanie, świętych obcowanie, że święci mają wielki głód pomagania nam i stawiania się za nami. Cechą epoki Ducha Świętego będzie to, że najwięksi święci wyproszą sobie u Maryi przywilej zejścia na ziemię i pomagania nam bardziej konkretnie. Kościół triumfujący. Później mamy Kościół cierpiący i walczący. My to walczymy. Kościół walczący. Nie zawsze mądrze. Tak, ale walczymy. Przede wszystkim ze złem innych. Kościół cierpiący. To jest Kościół, który w Bogu nasi zmarli bracia i siostry poznają prawdę o sobie. Poznają prawdę o sobie i przeżywają rozczarowanie sobą. Wreszcie poznają zło w sobie. No i oczywiście wykorzystują to, co się zrodziło w tajemnicy krzyża chwalebnego. Dla nich karmią się tym pokarmem. Przeżywają ten czyściec jako wielką łaskę, wielkie szczęście, chociaż jest to ogromne cierpienie, ponieważ jak mówi czwarty rozdział Apokalipsy świętego Jana, nieraz poznają morze, jak ich dzieli od miłości Ojca, morze nieporozumienia. Morze jest symbolem świata złych duchów, działania szatana. Ile szatan wniósł nieporozumienia i myśmy tutaj na to pozwolili. Kościół cierpiący. Dusze czyścowe w sposób szczególny idealnie wyrażają to, co ubiegłym razem chciałem powiedzieć, że istnieje w duchowości biblijnej kerygmat negatywny i pozytywny. Kerygmat, czyli prawda smutna o rodzinie ludzkiej, o człowieku, i prawda niezmiernie radosna. To właśnie dusze czyścowe przeżywają ten karygmat negatywny, prawdę o sobie, o nieporozumieniu tego życia na ziemi, ale już na tle miłości Bożej, tej wiecznej. No i Kościół walczący. Kościół walczący. Jak sobie zażartowałem, nie tyle ze złem w sobie, co ze złem obok siebie, w przekonaniu, że to jest nasz obowiązek. Zmierzam do tego, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest organizm, w którym jest krwioobieg miłości. I Jezus bardzo tego chce, żeby funkcjonował ten krwioobieg miłości. Tutaj już pamiętam, nie wiem czy zeszłego roku, bo być może zeszłego roku, czytałem takie przekazy. Pan Jezus dawał zawsze przez pewnych świętych swoich wielkich przyjaciół w przekazach prywatnych, przyjętych przez Kościół, bo ci, którzy otrzymywali te przekazy, są na ołtarzach, są świętymi. Prawdę o życiu wiecznym. I dziś chciałem przeczytać taki tekst podany przez Jezusa, przez pewną świętą założycielkę zgromadzenia Sacré-Cœur. Święci w niebie cieszą się na ten dzień, na jutrzejszy dzień. O cokolwiek prosisz dla innych osób, lub o konieczne Ci sprawy, przede wszystkim duchowe, otrzymasz. Jutro Jezus, Pan nasz, włącza nas swoją wszechmocną miłość i siłę, abyśmy w Nim dawali, abyśmy mogli spełniać dzieła miłosierdzia i pomoc. I dalej, wzywajcie nas, a przyjdziemy. Okażcie zaufanie, a nie zawiedziemy. Proście, a pomożemy. Nalegajcie, a będziemy zadowoleni. Możemy pomagać tylko wtedy, kiedy Wy nas o to prosicie. Niebo nie jest królestwem obojętności, tępego oglądania Waszej sytuacji. Nigdy zamierzeniem Bożym nie było oddzielanie nieprzybytą zasłoną nieba od ziemi, nas od Was. To tyle wystarczy, żeby Was zachęcić do tego, że uroczystość Wszystkich Świętych ma nam przypomnieć tajemnicę świętych obczowania, że to jest wielka łaska, wielki dar i warto z tego korzystać. Ale okazuje się, że święci w niebie wiedzą dokładnie, co jest wartością w naszym życiu. I powiedzieli, dla innych, proszę dla innych, nie myśl tylko o sobie, bo Pan Bóg odwraca twarz od egoisty, który mieszka w kokonie ja i tylko ja od rana do nocy. Nawet jak się do Boga zbliża, to tylko On. I, no i wreszcie w sprawach tych Bożych, najważniejszych. Myślę, że każdy z nas takowe ma. Nierozwiązane jest. Gdybyśmy tak mogli zapytać świętych w niebie, jakie oni wybraliby na swoją uroczystość, jaką wybraliby Ewangelię, to na pewno by wybrali 8 błogosławieństw. Ponieważ kto jak to, ale oni wiedzą, jaką drogę każdy chrześcijanin w planach Bożych musi przejść. My byśmy chcieli tak już teraz nagle poczuć się świętymi, bez pokuty. A największą pokutą jest właśnie przeżywać swoją nicość, nędzę, grzeszność na tle dobrej nowiny, czyli krzyża. Zauważcie, że tych 8 błogosławieństw to jest jakby prowadzenie nas poprzez Stary Testament do Nowego Testamentu. Jeżeli Jezus wygłasza 8 błogosławieństw, to zwróćcie uwagę na to, że liczba 4, te pierwsze 4 błogosławieństwa są dość takie smutne. Ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, łatwi i pragną. I z tym usposobieniem Izraelici mieli wyjść ze Starego Testamentu na spotkanie dobrej nowiny w Jezusie Chrystusie. Mieli wyjść w poczuciu swego ubóstwa. I jak święty Paweł powiedział, po to otrzymali dekalog na Synaju, żeby się przekonać, że nie są w stanie kochać Boga całym myślą, całym sercem, a drugiego jak siebie samego. Jak jest miły, świadczy mi życzliwość, to owszem, ale jak jest przeciwieństwem tego, no to robimy wszystko, żeby się nie spotkać jeszcze raz. Wprawdzie żyjemy 2000 lat temu, kiedy już dokonała się pełnia zbawienia, to jednak duchowo wędrujemy poprzez Stary Testament do Nowego. I trzeba poznać Stary Testament, ponieważ Stary Testament ma nam pomóc odkryć naszą chorobę, tajemnicę grzechu pierworodnego w sobie i w świecie, ten kerygmat negatywny, zejść na dół, tam gdzie Syn Boży, ten pierwszy w rodzinie ludzkiej, stał się człowiekiem, zajmując jako baranek Boży w krzyżu ostatnie miejsce, czyli poczuć się, zejść w pokorę Syna Bożego, tam mu powierzyć swoje okaleczone człowieczeństwo, On się ze mną jednoczy i już idę Jego mocą do góry ku Ojcu. Czyli wszyscy święci, to piszą klasycy życia wewnętrznego, najpierw jest droga oczyszczenia i to oczyszczenie polega na tym, że my wchodzimy w Boga w Słońce, w Pismo Święte. Jak wchodzimy w Boga w Słońce, to zamiast się czuć coraz święci, widzimy w sobie coraz większy brud, coraz większe choroby, niemoc, niezdolność. I bardzo często ci, którzy wchodzą w różne wspólnoty, które Duch Święty wzbudził w naszych chrześcijańcach, czy w Kościele, mówią, no kiedyś przed wspólnotą to byłem lepszy, teraz staję się gorszy. No znaczy, przedtem człowiek był wielkim obłudnikiem, znakomitym obłudnikiem, a teraz jest wszystko w nim odsłaniane. Taka jest prawda. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie uwolnieni od obłudy, iluzji, pychy, wielkiego mniemania o sobie, wtedy dopiero spotykamy, jesteśmy błogosławieni, ponieważ doceniamy miłosierdzie Baranka Bożego z krzyża. I widzimy i wiemy, że możemy żyć tylko dzięki temu miłosierdziu. I on zresztą wchodzi w nasze wnętrze, już idziemy Jego mocą. I nie powinniśmy się bać tego negatywnego kerygmatu, czyli odkrycia w sobie i w świecie tej choroby, ponieważ zauważcie, Jezus daje tych 8 błogosławieństw, objawia tę drogę od Starego do Nowego Testamentu, do Dobrej Nowiny, jako 8 błogosławieństw. Liczba 8 w Piśmie Świętym jest teologią. Oznacza nowy porządek, nowe stworzenie. Skąd to się wzięło? Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po szabacie, czyli po 7 dniu 8 dnia. Czyli Jezus Chrystus zmartwychwstały chce nam powiedzieć, że On jest tym lekarzem prowadzącym, że nie jesteśmy sami w Piśmie Świętym skazani na odkrywanie w nas prawdy, tylko On jest tym lekarzem prowadzącym, a Chrystus zmartwychwstały mówi: nie bój się, jestem wszechmocny. I ja Cię ukochałem miłością bezinteresowną. Nie dlatego, że coś jesteś tam, masz w sobie jakieś tam rzeczy, którymi się sam zachwycasz. Tylko dlatego, że jestem miłością bezinteresowną. Jesteś dzieckiem Boga, ale i to jest powód, że ponieważ jesteś dzieckiem Boga, jesteś ukochany miłością bezinteresowną. Więc nie bój się, że będę Cię prowadził tą drogą od kerygmatu negatywnego do pozytywnego, czyli od odkrywania w Tobie prawdy Twego wnętrza, jak jestem Ci niezbędny. I teraz przejdźmy kolejno, dotykając tych poszczególnych kroków, błogosławieni ubodzy w duchu. Jezus tak formułuje ten pierwszy stopień, ponieważ gdyby Izrael odkrył to, że jest ubogi w duchu, to by przyjął Jezusa Chrystusa. Oni się czuli tak bogaci, tacy wspaniali, że liczyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to my się za tych gojów nieobrzezanych, cuchnących, śmierdzących jedynie zabierzemy. Nie czuli się ubodzy w duchu, mimo iż wszystko w nich cuchnęło demonem. Chodzi o to, żeby nie przeoczyć tego, co przeoczył Izrael. Żeby nie przeoczyć tego, czego dziś świat nie docenia w Jezusie Chrystusie. Ponieważ czuje się bogaty. Wszyscy są wspaniali, każde ugrupowanie polityczne, wszyscy są wspaniali. Co jedna partia to wspanialsze. Co jeden lider to piękniejszy. Jeżeli świat dzisiaj nie docenia tańcy krzyża, tańcy Baranka Bożego, to znaczy, że się czuje bogaty. Jutro w świątyni będzie bardzo dużo bogatych chrześcijan. Przyjdą, postoją, idą, nie wyjdą. No, spełniłem obowiązek chrześcijański. Drugie, błogosławieni, którzy się smucą, ale oni będą pocieszeni. smucą inne sformułowanie jest płaczą. Tu chodzi o to, że w pewnym momencie Duch Święty daje nam odkrycie prawdy o grzechu. To, co nam doskwiera, a my nie bardzo rozumiemy i sądzimy, że gdzieś nie zależyliśmy odpowiedniego guzika w chrześcijaństwie, i przychodzą mnie i mówią: słuchaj, może ty wiesz, jest taki guzik, żeby mnie nacisnął, i to nagle wszystko ze mnie spłynęło, żebym ja poczuł się komfortowo, no i z góry. Ja mówię: takiego guzika nie ma. I odczuwamy, że to zło w nas to jest taka rdza. My czyścimy, 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 idziemy do spowiedzi, rozwierzenie. I po pewnym czasie patrzymy tam, gdzie był wyczyszczony, znowu wszystko zardzewiało i znowu czyścimy. I tak jest skończoność. Praca Syzyfa nad naszym wnętrzem. Aż wreszcie odkrywamy, że grzech to nie jest uczynek tylko. Grzech w nas to nie jest tylko uczynek. Grzech to jest stan nieobecności krzyża chwalebnego w nas, nieobecności Boga w nas. Z tej nieobecności rodzą się złe myśli, uczynki, no i ta sfora innych rzeczy niedobrych. Dlatego ja wam zawsze komentuję te moje komentarze, że całe życie wewnętrzne sprowadza do prostoty życia Jego obecnością w sobie. Wtedy będziesz mógł strawić siebie, ponieważ On cię strawił i On cię będzie przetwarzał. I ci, którzy doświadczają bezsilności w stosunku do zła, odkrywają stan grzechu i wreszcie idą do tego, który mówi: ja w planach Bożych, byśmy cię stwarzali z Ojcem, stwarzaliśmy cię na obraz i podobieństwo swoje, czyli jako brak Boga. Przyjmij mnie, Boga, do swego wnętrza. Jeżeli moją obecnością. A ja już mam na tyle wiedzy i wszechmocnej miłości, że już wiem, co i jak z tobą postąpić. Ty się zajmij mną, a ja się zajmę tobą. To jest taka umowa. Tę umowę trzeba odkryć sobie. Błogosławieni ciś. Inne tłumaczenie łagodne. Ci, których grzeszność nauczyła pokory. I nieraz lata możemy być trzymani w naszej grzeszności, ponieważ Bóg zna nasze wnętrza i nasze skłonności do tego, co jest niepokorą, mówiąc delikatnie, żeby nie użyć słowa pyszni, że jesteśmy pyszni. I zauważcie, że świat jest rozkrzyczany. O, jaki krzyk w telewizji. Wiadomości sobie łączcie, krzyk, hałas, hałas, jeszcze raz hałas. Bo nie poznali swego wnętrza. I jest dużo pychy. Pychy jest tam, gdzie jest pycha, tam jest dużo hałasu. Wrzasku. Cisi to są ci, którzy już nie uciekają od prawdy o sobie. I nie boją się tej prawdy o sobie. Ponieważ tam głęboko i w nich, i obok nich świeci światło krzyża chwalebnego i wiedzą, że On nie zawiedzie, bo zbyt wiele kosztowaliśmy Go. Jeżeli grzech nie nauczą nas pokory, to niestety trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Dużo poczekać na to uwolnienie nas z prawdy o nas. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy żyją obietnicą. Całe Pismo Święte jest jedną wielką obietnicą i spełnianiem tej obietnicy. Obieca, jeżeli Bóg obieca, no to darujcie, to właśnie kto jak to, ale Bóg jest wierny w spełnianiu obietnicy. I łakną i pragną, to jest też rodzaj czyśćca naszego tutaj na ziemi. Bóg się wywiąże z obietnicy. Jezus się wywiąże. A więc te pierwsze cztery błogosławieństwa to jest... No nie buduje się domu tam, gdzie jest kupa śmieci. Najpierw muszą przyjechać furgonetki, te śmiecie trzeba załadować, wywieźć, zbudować fundament, no i wreszcie zacząć budować. A my byśmy chcieli, żeby na tych śmieciach Pan Jezus zamieszkał, usiadł i powiedział nam, o jak mi dobrze tu chcieli. Za dużo te śmieci. No i wreszcie błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni ci, którzy nie zwątpili w tajemnicę Baranka Bożego. I noszą w sobie Baranka Bożego, ten sąd miłości, miłosierdzia nad światem, nad innymi. I jeżeli noszą w sobie już Baranka Bożego, to już nie domagają się od świata sprawiedliwości. Tylko chcą służyć miłosierdziu. Chcą, żeby tak jak w Jezusie spłonęło zło świata, też w nich, w ich człowieczeństwie wypalało się zło świata. A sprawiedliwość zostawili Ojcu. Bez żadnych aluzji tutaj. Ciągłych aluzji. Mówiąc z radziecka. Błogosławieni czystego serca. Przypominamy sobie z Ewangelii Marka, rozdział 7, wiersz 21. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. No i cała tam litania. Wtedy już, kiedy Baranek Boży w nas zamieszka jako krzyż chwalebny, nasze serce już jest wolne od obłudy. Czyste serce to wolne od obłudy. Bez pychy. Pozwalamy, żeby to serce wypełniła tajemnica Trójcy Świętej. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. No właśnie, pokój, a nie krzyk. To jest ten szalom słynny, szalom. To jest spełnienie wszystkich obietnic Bożych. To jest takie oszalejące dobro, że my akceptujemy historię totalnie. Ale moc akceptować razem z Jezusem z krzyża chwalebnego. Akceptujemy historię. Nie mam już lęku, że może mnie to spotkać, może mnie to, jakaś śmierć. Nie, może... Nie. Już pokój we mnie zamieszkał, ponieważ życie wieczne mam już w głębinach swego wnętrza. I może tutaj dam taki przykład. Opisał go błogosławiony Taule, dominikanin. Kiedyś w średniowieczu, ja jeszcze te czasy pamiętam, zsyłki na Syberię, że jak się przyjeżdżało do parafii na sumę na godzinę 11, to były takie szpalery żebraków. I trzeba było datki dawać, bo inaczej tak szarpali za ubranie. Daleko bardziej w średniowieczu, kiedy tych takich różnych instytucji wsparcia nie było. Było sporo tych żebraków. No i kiedyś ten dominikanin idzie w towarzystwie bardzo bogatego człowieka, który obfite datki dawał tym żebrakom i zauważyli, że jest jeden żebrak, który nie jest w tym tłumie krzyczących, walczących o siebie, tylko tam gdzieś na uboczu siedzi się modli. No więc podeszli do niego i ów pan hojny dar mu dał. Dominikanin to skwitował. No masz dzisiaj piękny dzień, bracie. On tak popatrzył na tego przyszłego pogłosionego. Mówi, nigdy złego dnia nie miałem w życiu. No jak to jest możliwe? Jak to? Nigdy nie miałem? Nie, nigdy nie miałem. Bo jak jest zła pogoda, deszcz pada, jest mi zimno, to wielbię Boga obecnego we mnie. Jak jestem głodny, bo mi nikt nic nie dał, to wielbię Boga. I mówi, ty jesteś moim pokarmem. W każdej sytuacji wielbię Boga. I nigdy nie dałem złego dnia. To jest właśnie ten pokój, pokój głębi. Nie ma sytuacji, jestem w obozie koncentracyjnym, wielbię Boga. Jestem na Syberii, jestem głodny, umieram z głodu, wielbię Boga. Że o szczęściu, nieszczęściu człowieka nie decyduje wbrew pozorom to, co jest z zewnątrz. Tylko jak ja to przeżywam, że mogę to przeżyć w sposób wartościowy. on z Bogiem razem, oddając mu to wszystko. No i wreszcie błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. O co tutaj chodzi? W tym celu, jeżeli w nas już zaczyna żyć skandal krzyża, skandaliczna miłość krzyża, to my jesteśmy znakiem sprzeciwu. Słyszymy, jak tam nawijają politycy i co trzeba robić, jak trzeba robić. Mówimy, to mi nie pasuje w stosunku do tego w krzyżu. To mi nie pasuje. Stajemy się znakiem sprzeciwu. Jezus przyszedł i był znakiem sprzeciwu wierzący w Boga, oszalały na punkcie Boga. Może powiem, to dochodzi się do bardzo trudnych sytuacji. Ja się kiedyś, jeszcze jak pracowałem, byłem na tyle zdrowy, pracowałem w duszpasterstwie akademickim w Szczecinie. Zgłosiły się do mnie kiedyś panie z Solidarności. One pochodziły z tych rodzin katyńskich, była cała grupa rodzin katyńskich. Przyszły, pełna wdzięku panie, i powiedziały: proszę ojca, słyszałyśmy dużo o ojcu. My byśmy chciały, żeby ojciec odprawił msze święte tam na dole w kościele, w dolnym kościele, za naszych bliskich pomordowanych w Katyniu. Oczywiście wiadomo, że będzie od razu obstawa pewnych panów, nagrania i tak dalej, że wielu przyjdzie politycznie usposobionych, mówi, ale im dołożą. No, kto może dołożyć? Ten, który cierpiał. Ja mówię, proszę pani, sytuacja jest dla mnie bardzo kłopotliwa. Lepiej byłoby, żeby panie tak trochę o mnie popytały, co ja mówię, jak ja mówię, jak ja myślę. I wtedy ewentualnie drugi raz przyjdą, macie panie jeszcze tydzień czasu, zastanówcie się. Wolałbym, żebyście kogo innego wzięli. I myślałem, że już się nie pojawił, byłem szczęśliwy. Bo nie musiałem właśnie cierpieć prześladowania dla sprawiedliwości. Czyli nie musiałem mówić prawdy. Nie będę musiał mówić prawdy. Tymczasem po tygodniu one no jednak myślmy i tak dalej. Ja mówię, dobrze. Z góry wiedząc, że wszystkich rozczaruję. I powiedziałem tak mniej więcej. Ci, którzy otrzymywali ten strzał w tych głowy, oni są dzisiaj w niebie. To są męczennicy. To są święci. Powinniśmy pomyśleć o ich beatyfikacji. Oni na pewno odchodzili z głębokim żalem z tego świata. Chrystus przyjął ich cierpienie i tak dalej. I oni mają sobie przebaczenie. I oni swoje życie oddali też za swoich wrogów, jak Chrystus. W związku z tym chrześcijanin, który wyznaje miłość Chrystusa z krzyża, nie ma wrogów. I nie było wrogów, i nie ma wrogów. Ja nie jestem wrogiem, mimo że 6 lat kiblowałem jako od 6 do 12 roku życia, marząc o jedzeniu tylko od rana do nocy. I mam pewne schorzenia nieodwołalne. Nie ma wrogów. I mam nadzieję, że wy nie macie żadnych wrogów w swoich sercach. Skoro przyjęliście piękną miłości z krzyża w momencie Chrztu Świętego, i głowy coraz bardziej jak sitowi były spuszczone, tak jak to mówi psalmista pański, jak sitowi głowy. Powiedziałem, ale słuchajcie, jest jednak Katyń. Prawdziwy Katyń, i podałem statystykę mniej więcej, ile w Katyniu zginęło, tam w tych różnych miejscach, a ile jest przerywania ciąży rocznie w Polsce. No i to jest Katyń. Krew niewinna się leje. To jest Katyń. Tam nie ma problemu, a tutaj jest problem. Gdybyśmy mogli skończyć z tym Katyniem jako ludzie ochrzczeni. No tam mniej więcej takie myśli były. Jak przychodziły prosić mnie o mszę świętą, dwie panie, tak podziękować przyszła jedna, ale jak ona wchodziła do zakrystii, połuczyła nogami normalnie. No tak, proszę ojca, no tak, dziękuję. Ale nie powiedziałam, miała to na ustach. Nie tegośmy się spodziewali. Nie o to chodzi. Ojciec nas nie zrozumiał. Wcześniej czy później, jeżeli naprawdę zaczniemy żyć tym, który zbawił, tą tajemnicą, tajemnicą Baranka Bożego, to naprawdę będziemy znakiem sprzeciwu. No, ja tu próbowałem się trochę sprzeciwiać, ale wyście też się sprzeciwiali. No i to jest normalne. Ponieważ nikt naraz, ani apostołowie naraz, nie stali się nosicielami tej miłości z krzyża, powoli dojrzeli, więc my powoli też będziemy dojrzewać. Tym niemniej bądźcie na to przygotowani, że trzeba będzie być znakiem sprzeciwu. Nie ostentacyjnie, ale tak jak ja byłem przyciśnięty do muru, a z drugiej strony wiedziałem, że nie mogę powiedzieć nie, bo bym uciekł z misji proroka. Uciekłbym, dorwałem, nie dałbym dyle. Idź i powiedz. I na zakończenie. Zauważcie, że inaczej wygląda kazanie na górze w Ewangelii Mateusza. To jest takie mowa programowa na początku Jezusa Chrystusa, takie expose jakby premiera, prezydenta, o tego, który przychodzi, coś bardzo ważnego na początku swoich rządów mówi. I zauważcie, że jest różnica między tym kazaniem, tak zwanym na górze, u Mateusza, a kazaniem na górze u Łukasza. U Łukasza Jezus najpierw jest na górze, całą noc się modli, wybiera 12 i z nimi schodzi na równinę i tam. I to mówi nie 8 błogosławieństw, tylko 4 błogosławieństwa i 4 przekleństwa. Co o tym sądzić? Jezus na górze według Mateusza nawiązuje do Synaju, do dekalogu. Że on zrealizuje dekalog i cała Ewangelia Mateusza to jest właściwie mowa o zrealizowanym dekalogu. W tej książeczce, dwie tablice, tam o tym pisze. Tajemnica dwóch tablic. Że zaczyna na górze i skończy na górze. Na górze Golgoty on zrealizuje dekalog. I uzdolni nas zmartwychwstań do tego, żebyśmy żyli dekalogiem. Oczywiście już rozwinięty jako 4 Ewangelie. Natomiast Łukasz swoją Ewangelię zaczyna rodowodem od Adama i Ewy, czyli od raju. A gdybyście sobie otworzyli, ja to mam to zaznaczane, ale nie będę już przedłużał. Z Eden wypłynęła najpierw jedna rzeka, później ona się rozbiła na 4 i opływała cały raj, nawadniała cały raj. I Jezus, Duch Święty, w Ewangelii Łukasza, która jest Ewangelią do wszystkich narodów, mówi o powszechnym zbawieniu, o spełnieniu obietnicy z raju, powie tylko o tych 4 rzekach. I o tych 4 rzekach, które chcą dotknąć 4 ciężkie schorzenia rodziny ludzkiej, też jest o tym mowa w książce pod tytułem Tajemnica dwóch tablic. Dlatego nie będę tego powtarzał. Tylko chciałbym wam zwrócić uwagę, że każda Ewangelia ma swoją misję, swoje przesłanie i w związku z tym z nauki Jezusa Chrystusa odpowiednio pewne rzeczy bierze, pewne rzeczy pominie. Ewangelia Marka z kolei, była mowa na szkole biblijnej tego roku, zaczyna od 5 przypowieści, każda z nich mówi o krzyżu, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nie z nami walczyć, ale o nas z prawdziwym wrogiem rodziny ludzkiej. Tym groźniejszy, że niewidzialny. Tym groźniejszy, że bardzo nam schlebia. No i jak schlebia. Tak, jak zbawia nas życzliwością swoją. I świat idzie na to. I Jezus go odsłania w 5 przypowieściach tajemnicy krzyża. Mówi, popatrzcie na naród, który przez 13 stuleci był przygotowany na spotkanie ze mną. Jak bardzo jest mocy szatana. No i wreszcie Ewangelia Jana, to też już mówiłem, gody w Kanie, 6 stągwi, 7 Jezus i Maryja, że przez dary Ducha Świętego Jezus przygotuje nas na zaślubiny. Czego sobie i wam życzę. Amen.